Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Z Poznania witają Państwa Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Tę jesień zdominował 17. Międzynarodowy Konkurs imienia Fryderyka Chopina. Pianiści aktualnie koncertują w Polsce. Poznań ma wiele szczęścia, bo już usłyszeliśmy Grigoria Osokinca i Charlesa Richarda Amelena, który zagrał z orkiestrą kameralną Amadeus Polskiego Radia. Filharmonia Poznańska jest zaś jedyną w Polsce, która po konkursie gości trójkę laureatów. Ponownie zagrał kanadyjski pianista, laureat drugiej nagrody, Charles-Richard Amelin, który przed miesiącem tak powiedział. Cały miesiąc spędził pan w Warszawie. Czy istniała tylko muzyka? Przecież trzeba było także odpocząć. Jak pan spędzał czas pomiędzy występami? Jakie były te momenty wolne? Rzeczywiście, przyjechałem do Warszawy 29 września. To nie było łatwe, bowiem czas był bardzo napięty. Niby tylko 3 razy występowałem na konkursie, ale o odpoczynku oczywiście nie było mowy. W każdym występie trzeba było po usłyszeniu werdyktu jury powrócić na scenę i jeszcze raz przeżyć ten stres, aż po ostatni etap, który stanowił dla mnie oczywiście wielkie, wielkie przeżycie. A pierwsza myśl po konkursie to była refleksja, jakie będzie teraz moje życie. Muszę dokonywać mądrych wyborów i utrzymywać równowagę pomiędzy moim życiem w Montrealu, moją rodziną i przyjaciółmi, a karierą. Nie mogę zaprzepaścić elementów mego życia prywatnego, które są bardzo ważne. Będę zwracał na to szczególną uwagę i nad tym pracował. Mam wspaniałą agencję w Quebecu. Oni byli również w Warszawie, żeby mi pomóc. No i teraz w przyszłości będziemy oczywiście rozsądnie układali mój kalendarz koncertowy, a lubi pan polską publiczność? Tak. Odczułem to szczególnie podczas konkursu.
Thank you.
Słuchaliśmy trzeciego mazurka C-dur z opusu 33 Fryderyka Chopina. Grał Charles Richard Amelin. Katy Liu, trzecia na konkursie, zagrała nie tylko z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego, ale także zaczarowała publiczność swym recitalem. A oto co powiedziała Ewie Mikołajewskiej.
Brałaś już udział w rozmaitych konkursach. Zdobywałaś wysokie nagrody, ale konkurs chopinowski jest chyba pierwszym tak wysokiej rangi konkursem, w którym uczestniczyłaś. Tak, jest bardzo ważny w moim życiu artystycznym i największy, najpoważniejszy spośród tych, w których występowałam. Od dawna fascynowała mnie muzyka Chopina. Wiedziałam, że konkurs jego imienia jest jednym z najbardziej prestiżowych. Marzyłam o nim. Zdawałam sobie sprawę z tego, że ktokolwiek dziś wygra w tym konkursie, na zawsze będzie nosił miano zwycięzcy konkursu chopinowskiego, na przykład jak Marta Argerich. Sam pomysł wstąpienia do grupy, w której jest Marta, był dla mnie trochę przerażający. Ale pomimo lęku chciałam być częścią tej wspaniałej imprezy. Chciałam się stać artystką, o której będzie się mówić i której się będzie słuchać. Dlatego marzyłam o tym konkursie. Zaczęłaś grać w wieku 4 lat, jeszcze w Singapurze. 2 lata później dostałaś się na kurs dla wyjątkowo uzdolnionych dzieci organizowany przez Yamahę. Kiedy miałaś lat 8, razem z rodziną przeniosłaś się do USA. Brałaś tam udział w rozmaitych konkursach, zdobywałaś nagrody. A kiedy postanowiłaś, że zostaniesz profesjonalną pianistką? Prawdopodobnie zdecydowałam o tym, gdy miałam lat 16. Prawdą jest, że zaczęłam grać jako 4-latka, ale tak na serio zaczęłam myśleć o mojej pianistyce właśnie w wieku 16 lat. Kiedy byłam nastolatką, jak każda dziewczyna w tym wieku, chciałam być sławna. Chodziłam do szkoły, po lekcjach ćwiczyłam na fortepianie, ale też interesowały mnie seriale, wideo i Pokemony. Ćwiczyłam tylko po 2 godziny i wcale nie byłam przekonana, że chcę być profesjonalnym muzykiem. Wiedziałam, że to będzie ważna część mojego życia, ale kto grając 2 godziny dziennie staje się zawodowym pianistą? Nikt. Dopiero w liceum zajęłam się muzyką na poważnie. Miałam właśnie wtedy 16 lat. Początkowo żyłam według zasady 6 godzin. To znaczy ćwiczyłam po 6 godzin dziennie, ani minuty krócej. Czasem te minuty liczyłam. Zupełnie bez sensu. Dopiero ostatnio wszystko się zmieniło. Zaczęłam znacznie lepiej rozumieć muzykę. Gram po 4-5 godzin, ale naprawdę się wówczas koncentruję. Myślę, że jestem teraz na właściwej drodze. The way I play and about piano and about music in general. And now I think I'm on the right track. Thank you.
W wykonaniu Kate Liu słuchaliśmy walca F-dur Fryderyka Chopina, który zagrała na bis 20 listopada po swoim koncercie z Filharmonią Poznańską. A w Katowicach doktorat honoris causa Akademii Muzycznej odebrała Marta Archerich. Oto relacja Henryka Cierpioła.
Niewątpliwym, szczególnego rodzaju śląskim akcentem, który wyznaczył też swoiste postscriptum do zakończonej tegorocznej 17. edycji konkursu Chopinowskiego, stała się uroczystość, która odbyła się niedawno w Katowickiej Akademii Muzycznej imienia Karola Szmanowskiego, posiadająca też z oczywistych powodów nadzwyczajne znaczenie dla samej tej uczelni, gdyż zgodziła się przyjąć tytuł jej doktora honorowego, należąca do najwęższego kręgu najwybitniejszych pianistów świata, co pod podkreślane było i jest, i to wielokrotnie, przez wielu krytyków muzycznych i melomanów, obok Grigoria Sokołowa i Krystiana Zimmermana, Argentynka Marta Archerich, notabene zdobywczyni głównej nagrody 7. edycji konkursu Chopinowskiego z roku 1965. Ten tytuł doktora honorowego, pozwolę sobie przypomnieć, Katowicka Akademia Muzyczna przyznała dopiero po raz 6. w swej 87-letniej historii. Do grona doktorów honorowych uczelni należą kompozytorzy Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, dyrygent Stanisław Skrowaczewski oraz pianiści Krystian Zimmerman, jego profesor Andrzej Jasiński i Marta Archerich. Profesor Andrzej Jasiński podczas tej uroczystości wygłosił laudację, w której scharakteryzował główne wątki artystycznej działalności, światowej sławy pianistki, jej artystyczną drogę i osiągnięcia. Ona sama także w krótkiej, bardzo emocjonalnej wypowiedzi odniosła się do tego ważnego, jak podkreśliła dla niej tytułu, przyznanego przez uczelnię kształcącą pianistów o międzynarodowej renomie.
I just want to tell how deeply moved I am.
Chciałam powiedzieć, że jestem dogłębnie poruszona tym honorem, jakim obdarowała mnie wspaniała i piękna Akademia Muzyczna imienia Karola Szymanowskiego. Przy tej sposobności chciałam powiedzieć o inicjatywie, jaką nazwaliśmy Muzyka dla pokoju. Pierwszym wydarzeniem tego cyklu był koncert i konferencja w Hiroshimie w sierpniu tego roku w związku z 60. rocznicą wybuchu bomby atomowej. Teraz jesteśmy tutaj, geograficznie tak blisko miejsca niewyobrażalnej ludzkiej tragedii i cierpienia. Mam na myśli Auschwitz. Jest szczególną naszą powinnością, aby o tym dramacie zawsze pamiętać, nigdy o nim nie zapomnieć. I ja wierzę, że właśnie muzyka jest tą siłą, która wspiera naszą pamięć i pozwala zachować nadzieję.
Thank you very much.
Tak światowej sławy pianistka Marta Archerich, szósta doktor honoris causa Śląskiej Uczelni Muzycznej w jej 87-letniej historii, mówiła o przyznanym jej wyróżnieniu i działaniach, jakie w muzyce na całym świecie podejmuje obecnie. A my, proszę Państwa, wysłuchamy teraz nagrania zrealizowanego w 1975 roku dla wytwórni Deutsche Grammophon. Wielkiego poloneza S-dur op. 22 Fryderyka Chopina przez światowej sławy pianistkę doktor honoris causa Akademii Muzycznej imienia Karola Szmanowskiego w Katowicach Martę Archerich.
Thank you.
Marta Argerich zagrała Poloneza Estur op. 22 Fryderyka Chopina. Massimiliano Caldi, włoski dyrygent, zadomowił się w Polsce. Czuje orkiestrę, wyszukuje mało znane kompozycje także z literatury polskiej, a Marii Słowik Tworkę w Koszalinie zdradził, kiedy postanowił zostać dyrygentem.
Kiedy zakończyłem 15 lat, rozumiałem, że fortepian jest bardzo dziwny instrument, bo on nie śpiewa, nie gra legato. Czyli kiedy zaczynałem grać razem z instrumentami, na przykład na kwintecie, na kwartecie, rozumiałem, muzyka znaczy zrobić coś razem. Wieczory, kiedy byłem 16 lat, 17 lat w La Scala albo w konserwatorium i słyszałem muzyka, nie płyty, tylko na żywo. I potem, kiedy byłem 18 lat, rozumiałem, że chciałbym być dyrygent i zaczynałem studia kompozycji, studia dyrygentury, po dyploma na fortepianie.
Czy pan może kolekcjonuje batuty?
Mam kilka, ale teraz za 15 lat to jest zawsze to ta sama. Mam chyba 20 kubek i są batuty, ale korzystuję tylko jedna.
A co dla pana w muzyce jest najważniejsze? Na co pan zwraca szczególną uwagę, prowadząc koncert, przygotowując koncert?
A dla mnie najważniejsze jest zawsze zmienić styl orkiestra. Na przykład Carmen Suite jest bardzo znana i możemy grać prosto do końca, bez słowa, wszystko działa. Ale Ravel, ja szukam zawsze dokładnie artykulacji, tak jak jest napisane, ligature, staccato, legato. Ja chciałbym zawsze zaimitować stylu kompozytora i rekreacja musi być, nie kreacja oczywiście. Zawsze pamiętam, że najlepsze koncerty, kiedy byłem młody, kiedy słyszałem na przykład Pollini, Arturo Benetti, Michelangeli, ja nie widziałem pianista, tylko słyszałem muzykę i myślałem, Chopin jest wielki, ale nie mówiłem, bardzo dobry pianista Michelangeli. Słyszałem tylko Chopin i ja chciałbym być jak to. Tylko słuchać, tylko lubić muzykę i mówić, to jest teraz niemiecki repertuar, to jest włoski, to jest francuski i orkiestra kameralna, repertuar barokowy, repertuar klasyczny. My jesteśmy tylko interprety. Dyrygent nie musi być za dużo prima donna. On musi być tylko interprety i nic więcej.
Czy pan ma swego idola?
To jest trudno mi powiedzieć. Oczywiście Riccardo Muti jest bardzo dobry dyrygent. I też lubiałem Abbado, ale kiedy byłem młody, w La Scala w Mediolanie było już Muti, czyli Abbado już zakończył i nie mogłem być w kontakcie z Abbado wystarczy, ale mogłem z Mutim, czyli dlatego zawsze mówią Muti, potem Myung Woon Chung, mój nauczyciel, Yuri Temirkanow też, Zubin Mehta i też są bardzo dobre młode dyrygenci, na przykład Dudamel. Niestety duża konkurencja. Ja robiłem pierwsza edycja konkursu Fittelberga dokładnie 19 lat temu, ale nie było bardzo dobrze, tylko 2 stopnie, a później 4 lata później wracałem do Katowic i wygrałem pierwsza nagroda publiczności, orkiestry, czyli moja historia jest bardzo długa w Polsce.
Jeżeli chodzi o konkurs imienia Fittelberga, zetknął się pan wtedy po raz pierwszy z muzyką polską?
Faktycznie już 4 lata przed konkursu studiowałem Szabelskiego Concerto Grosso i dla mnie była rewelacja. I studiowałem też koncerto na orkiestrę Lutosławskiego, które dyrygowałem dopiero rok temu w Zakopanem z orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. I potem studiowałem też Kilar, Górecki.
Na co dzień współpracuje pan z wieloma orkiestrami w Polsce, bo i na Śląsku, i nad morzem, z Bałtycką Orkiestrą, z Młodzieżową Orkiestrą, z Koszalińską Orkiestrą Symfoniczną. Jak się panu w ogóle współpracuje z polskimi orkiestrami?
Bardzo dobrze. Co mogą zrobić w Polsce, nie mogą zrobić we Włoszech i co mogą robić we Włoszech, nie mogą zrobić w Polsce, bo są wiele różnice między nami, ale w sumie są bardzo dobre możliwości pracy dla mnie. W Katowicach zaczynałem dokładnie 10 lat temu z kameralną, ale teraz będzie nowy dyrektor artystyczny, ale w Gdańsku jest bardzo dobra możliwości dla mnie, bardzo angażujące, bo około 2 lata temu otrzymałem pozycję jako pierwszym dyrygentem gościnnym, ale faktycznie są wiele, wiele koncerty. Dyrygowałem 6 koncertów w przyszłym sezonie, teraz 8 koncertów w tym sezonie i zobaczymy, jak będzie następny. Mamy plany turnę we Włoszech. Tam sytuacja jest dobra, jest bardzo ostry szef naczelny, pan Perucki, jest dyrektor artystycznym Ernst Van Til, czyli bardzo dobra sytuacja, bardzo zaangażująca. W Koszalinie muszę powiedzieć, że miałem bardzo miła, bardzo dobra niespodzianka, bo nowa sala jest absolutnie fantastyczna i akustyka jest ekstremalnie dobra. I orkiestra naprawdę gra dużo lepiej tutaj, w tej sali. W sumie jestem bardzo, bardzo zadowolony.
Intermezzo z rycerskości wieśniaczej Pietro Mascagniego zaprezentowała Orkiestra Filharmonia pod dyrekcją Riccardo Mutiego. Na listopadowy 5. Festiwal Poznań Barok złożyło się 20 koncertów w wykonaniu młodych, ale już uznanych zespołów i solistów. Szwedzka śpiewaczka Maria Saner zaprezentowała wraz z Marią Kjohein Stabat Mater Pergolesiego i Alessandro Scarlattiego. Wystąpiła także z ariami Vivaldiego i Händla wraz z utworzoną w tym roku orkiestrą Core. Gdy rozpoczęłam studia nad operą, uczestniczyłam w różnego rodzaju kursach, ponieważ chciałam dodać ją do obszaru mojej działalności artystycznej. To był mój główny cel. Było to niezwykle rozwijające doświadczenie dla mnie jako wokalistki. Niemniej jednak wciąż bardzo cenię sobie koncerty ze względu na kontakt, jaki można nawiązać z publicznością. Bardzo się cieszę, że teraz zajmuję się obiema rzeczami. Angażuję się w tej chwili w muzykę barokową, operę i koncerty, tak jak to czyniłam wcześniej. Jednak pracuję również nad dziełami należącymi do kręgu opery współczesnej. Śpiewałam również Juliusza Cezara, Händla, co było wspaniałym doświadczeniem, zwłaszcza że działo się to jeszcze w trakcie moich studiów magisterskich. Wykonywałam również operę Il Giazzone Francesco Cavalliego. To były takie bardzo ważne dwa duże dzieła barokowe o klasycznym wymiarze. Ale ja lubię i koncerty, i operę. Obie te działalności dają mi bardzo dużo satysfakcji. Współpraca z nowymi muzykami wiele mnie uczy. W każdym z nas tkwią różne rodzaje wpływów z krajów i regionów, z których pochodzimy, co jest bardzo owocne. Uwielbiam pracować z Joanną Boślak-Górniok, która dowodzi zespołem Core. Jest w nim wiele miłych i fantastycznych muzyków. A poza muzyką inspiruje mnie natura. Bardzo lubię przebywać na powietrzu. W tym roku wiele czasu spędziłam w lesie, ale latem także uwielbiam patrzeć na morze. Fascynują mnie rzeczy, które dzieją się równolegle z moim muzykowaniem. Na przykład uwielbiam rękodzieło. Interesuje mnie dziewiarstwo. Myślę, że to dlatego, że gdy śpiewam, wszystko dzieje się w odpowiednim momencie. Muzyka po prostu płynie. Gdy przygotowuję i wykonuję właśnie na przykład sukienkę albo skarpetki rękoma, widzę, że z tej pracy powstaje coś konkretnego, naocznego. Wydaje mi się, że to jest ważne i to stanowi bardzo ważny balans, jeśli chodzi o kontekst mojej pracy z muzyką, z dźwiękami. Fragment arii Soldate mio dolce amore Antonio Vivaldiego z opery Orlando Furioso. Marii Saner towarzyszyła orkiestra Core. Podobnie jak śpiewaczka, po raz kolejny wystąpił w Poznaniu włoski kontratenor Carlo Vistoli, który w minionym roku śpiewał tytułową partię w operze Tamerlano Jerzego Fryderyka Händla.
Podczas minionego roku wiele się wydarzyło. Wyjechałem do Francji, gdzie uczestniczyłem w realizacji opery Cavalliego. Powróciłem tam także z powodu innych zobowiązań i potem od początku 2015 roku zetknąłem się z Les Arts Florissants i Jardin de Voile Williama Christie, zyskując ogromne doświadczenie. To wszystko było dla mnie wspaniałe i wiele mnie nauczyło. Krążyliśmy po świecie, ponieważ udaliśmy się na turnę do Australii, Chin, Rosji. Był także Nowy Jork. W styczniu przyjeżdżamy do Polski, do Warszawy. Tym razem nie z Williamem Christie, ale Polem Emiu, który jest jego zastępcą. Potem będę także przygotowywał się do projektów operowych w operze Caldari w La Fenice di Venezia. Mamy również prawykonanie opery współczesnej na festiwalu w Ravennie. Będą również inne koncerty. Głównym jednak nurtem mojej działalności będzie Jardin de Voix i zespół Les Arts Florissants. Śpiew jest moją pasją od czasów, kiedy byłem dzieckiem. Rozpocząłem przygodę ze śpiewem jeszcze nie jako profesjonalista, bo dysponowałem chłopięcym głosem. Jako 17 czy 18-latek odkryłem, że posiadam dobrą emisję jako falsecista. Praktycznie mogłem naturalnie wydobywać głos. Oczywiście nie wszystko było w porządku i nie wszystko było perfekcyjne. Trzeba było uczyć się, studiować i dopiero kiedy znalazłem się na tej ścieżce, gdy zacząłem poważnie myśleć o przyszłości, ten wybór stał się moją główną pasją w życiu. W swojej edukacji miałem dwóch pedagogów. Jednym z nich był William Matenzi, który jest tenorem. U niego uczyłem się prywatnie, mieszka niedaleko Bolonii. Natomiast moim pedagogiem była także Sonia Prima, śpiewająca kontraltem. Dzięki niej pogłębiłem znacznie wiedzę techniczną, ale i także tę dotyczącą stylów wykonawczych. Zasięgałem również rad wielu cenionych pedagogów i mistrzów, gdyż miałem okazję uczestniczyć w licznych kursach. Ale głównie pogłębiałem wiedzę o sztuce operowej, ale także dowiadywałem się o stylu wykonywania muzyki sakralnej. To wszystko pozwoliło mi, abym szczególnie mógł się oprzeć na operze XVII-wiecznej i muzyce sakralnej tamtego czasu. Pozwoliło mi to także zmierzyć się z główną rolą w Tamerlano Georga Friedricha Händla. Było to dla mnie wspaniałe doświadczenie i dało mi niezapomniane przeżycia. Z Poznania wywiozłem niesamowite umiejętności, tym bardziej, że tę operę przygotowaliśmy podczas kilku prób zaledwie w kilku dniach. A przypomnijmy wprawdzie, że to było tylko koncertowe wykonanie, ale cała opera to 4 godziny prezentowanej muzyki. Wszystko zaś to było możliwe, ponieważ spotkali się w Poznaniu muzycy i wokaliści wysokiej próby wraz z dyrektorem Aleksisem Kosenką.
Czy są w Pana życiu jakieś zainteresowania obok muzyki?
Moje wszystkie zainteresowania koncentrują się w sferze artystycznej. Bardzo pasjonuję się kinem, fotografią, literaturą, ale także różnymi sztukami wizualnymi. I są mi w ogóle bliskie cały czas, choć oczywiście głównie mogę się nimi zajmować i interesować w wolnym czasie. Caratterizzano anche questi.
Oh,
Carlo Vistoli wraz z orkiestrą Core zaprezentował arię z Juliusza Cezara Jerzego Fryderyka Händla. Podczas festiwalu Poznań Barok odbyło się prawykonanie utworów z tajemniczego manuskryptu Carlo G. Jakie to utwory, wyjaśnia w rozmowie z Magdaleną Kajszczak szef zespołu Profeti della Quinta Elam Rotem.
Chciałabym zapytać pana o manuskrypt Carlo G., który podobno został odkryty 2 lata temu. Tegoroczny festiwal Poznań Barok stał się okazją do zaprezentowania po raz pierwszy utworów z tego zabytku. Gdzie odnaleziono ten manuskrypt i kto tego dokonał?
Mała poprawka. Manuskrypt odnaleziono już około 15 lat temu, zaś 2 lata temu ujrzałem go po raz pierwszy. Gdy zacząłem zgłębiać treść manuskryptu, udało mi się przygotować utwory, które teraz możemy zaprezentować publiczności. Opowieść o tym manuskrypcie jest bardzo prosta. Pewien człowiek pojechał kiedyś na rynek Fleemarkt nieopodal Wiednia i tam zakupił plik starych pism za 80 euro. Gdy wrócił do domu, zauważył, że pośród zapisków znajdują się nuty. Zadzwonił więc do swojego bratanka, który grał na wioli da gamba i wykonywał muzykę dawną. Kuzyn ten był pod wielkim wrażeniem manuskryptu i postanowił pokazać go swojemu przyjacielowi klawesyniście. Po obejrzeniu zabytku klawesynista powiedział: rzadko spotyka się takie zapiski. To musi być bardzo ważny zabytek muzyczny. Powinieneś zrobić mu zdjęcia. Mógłbyś później sprzedać go za duże pieniądze. W rzeczywistości parę lat później manuskrypt sprzedano na pewnej aukcji za 70 tysięcy funtów. A przypomnę, że kupiono go za 80 euro. Niestety manuskrypt trafił w ręce anonimowego nabywcy, więc nie wiemy, gdzie się znajduje teraz, ale mamy jego zdjęcia i dlatego mogę prowadzić nad nimi badania. Czy planujecie państwo opublikować zdjęcia manuskryptu, którymi dysponujecie? Czy istnieje jakakolwiek możliwość, aby to zrobić? Czarno-białe zdjęcia są już dostępne online, a więc każdy może już mieć do nich dostęp. W tej chwili pracuję nad edycją muzykologiczną dotyczącą tego manuskryptu i mam nadzieję na jej publikację. Chciałabym zapytać pana o utwory Carla G., które Profeti della Quinta zdecydowało się wybrać do programu dzisiejszego koncertu. Czy mógłby mi pan nieco o nich opowiedzieć? Oczywiście, manuskrypt zawiera motety na 1 lub 2 głosy i akompaniament. Większość utworów, które wybraliśmy, to kompozycje, których tekst zaczerpnięto z Pieśni nad pieśniami. Jest to jedna z ksiąg biblijnych, która opowiada o miłości. Zdecydowaliśmy się połączyć te utwory z innymi świeckimi dziełami pochodzącymi z tego samego okresu, które również opowiadają o miłości. Dowiedziałam się, że posiada pan polskie obywatelstwo. Czy ma pan polskie korzenie? Naturalnie. Mój dziadek urodził się 100 lat temu w Wilnie, kiedy było to polskie miasto. Dzięki temu otrzymałem polskie obywatelstwo, które pozwoliło mi zostać w Europie. W przeciwnym razie musiałbym wrócić do Izraela, gdzie nie mógłbym pracować nad muzyką dawną. Jestem bardzo wdzięczny i szczęśliwy, że otrzymałem to polskie obywatelstwo. słuchaliśmy utworu tajemniczego Carlo G w wykonaniu zespołu Profeti della Quinta Elama Rotema. 24 listopada prezentem dla poznaniaków był koncert w Auli Uniwersyteckiej Poznańskiego Chóru Chłopięcego i zespołów dziewczęcych Poznańskiej Szkoły Chóralnej pod dyrekcją Jacka Sykulskiego, który wypełniła Carmina Burana Karla Orfa. Początkowym fragmentem o Fortuna żegnamy się więc dziś z Poznania. Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz.